Przed nami fascynujące proroctwa Izajasza. Słowa kierujące nasz wzrok ku pierwszemu i drugiemu przyjściu Jezusa Chrystusa. Rozdział 61 Księgi Izajasza cieszy się szczególnym zainteresowaniem biblistów, jako że z niego pochodzi fragment cytowany przez Jezusa w Nazarecie. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych. Gdybyśmy nie znali Nowego Testamentu, zadawalibyśmy sobie z pewnością pytanie, kim jest ten, który mówi Duch Pana Boga nade mną? Czy prorok ma na myśli samego siebie? Czy też zapowiada nadejście kogoś innego? A jeśli jest to proroctwo dotyczące Mesjasza, Chrystusa, to czy zapowiada jego pierwsze, czy drugie przyjście? Nie musimy sami zastanawiać się nad tą sprawą i snuć domysłów. Biblia, co jest bardzo częste, sama wyjaśnia, jakie znaczenie ma to proroctwo Izajasza. W Ewangelii Łukasza czytamy o samym początku publicznej działalności Jezusa. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pański. Tu Jezus zakończył czytanie, mimo iż wypowiedź Izajasza nie kończy się w tym miejscu. Jezus przerwał w połowie zdania. Nie przeczytał słów o dniu pomsty naszego Boga. Ewangelista relacjonuje, że Jezus zakończył czytanie i zamknął księgę. A więc było to działanie w pełni świadome i celowe. Zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Słowa proroctwa Izajasza wypełniły się, aż do tego miejsca, w którym Jezus zakończył czytanie. Jezus przyszedł, by obwieszczać czas łaski Pańskiej. To proroctwo wypełniło się w czasie jego pierwszego przyjścia. Natomiast dalsze słowa Izajasza i dzień pomsty naszego Boga to zapowiedź tego, co wydarzy się w czasie drugiego przyjścia Chrystusa. Izajasz w swoim proroctwie zapowiedział zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Mesjasza. Nie rozdzielając swych zapowiedzi, uczynił to dopiero Jezus. Nie tylko Izajasz, także inni prorocy Starego Testamentu zapowiadali zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Chrystusa i nie rozdzielali tych dwóch wydarzeń, gdyż nie znali czasu, w którym się one miały wydarzyć. Widzieli te wydarzenia w proroczych wizjach, opisywali okoliczności i zjawiska, które będą im towarzyszyć, ale nie określali czasu, w którym nastąpią, bo tego im Bóg nie objawił. Posłuchajmy, co na ten temat napisał apostoł Piotr w swym pierwszym liście. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla nas łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Boży, który przepowiedział cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Apostoł wyjaśnia, że prorocy przepowiadali zarówno cierpienie Chrystusa, jak i Jego uwielbienie, Jego chwałę. Zapowiadali więc zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Mesjasza. Pierwsze przyjście miało miejsce 2000 lat temu, natomiast pory drugiego przyjścia nie znamy do dzisiaj. Wiemy tylko, że dzieli nas od Niego coraz mniej czasu. Jeden z komentatorów porównał sytuację proroków Starego Testamentu do kogoś patrzącego z oddalenia na dwa pasma górskie. Jedno pasmo może dzielić od drugiego, dalszego, odległość nawet kilkudziesięciu kilometrów. Ale kiedy patrzy się z dystansu, wydaje się, że szczyty drugiego pasma są bardzo bliskie pierwszego pasma. Właśnie tak spoglądali w przyszłość prorocy Starego Testamentu. Bóg objawił im prawdę o pierwszym i drugim przyjściu Mesjasza. Ale nie byli oni w stanie dostrzec dzielącej tych dwóch wydarzeń odległości, co najmniej o czym wiemy dzisiaj 2000 lat. Dlatego zapowiadali wydarzenia związane z pierwszym i drugim przyjściem Chrystusa w jednej sekwencji. Na przykład Izajasz w rozważanym przez nas proroctwie mówi o nadejściu Mesjasza, który głosi dobrą nowinę, wyzwala jeńców, obwieszcza czas łaski Pańskiej, a jednocześnie proklamuje dzień pomsty Bożej. Te dwie rzeczy są nie do pogodzenia, jeśli miałyby się dziać równocześnie. Czas łaski i czas pomsty nie może być tym samym czasem. Jest inaczej. Czas łaski rozpoczął się wraz z przyjściem Jezusa na ziemię po raz pierwszy i trwa nadal. A czas pomsty nastąpi, gdy Chrystus przybędzie powtórnie, by dokonać sądu nad światem. O pomście Bożej będziemy czytać w dalszych proroctwach Izajasza. Tutaj prorok tylko wspomina, iż nadejdzie dzień pomsty naszego Boga. I od razu dodaje prorok, iż Pan będzie pocieszać wszystkich zasmuconych. Wszystkich, którzy zasmuceni są z powodu swej grzeszności i pragną Bożego przebaczenia, Bożego oczyszczenia. Izajasz obiecuje, że Mesjasz rozweseli płaczących na Syjonie. Rozweseli płaczących, by im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia. Zwracając się w sposób szczególny do Żydów, swoich rodaków, Izajasz zapowiada, że po dniu Bożego gniewu, Bożego sądu, nadejdzie czas radości. Lud Boży zaśpiewa pieśń chwały. Izraelici staną się świadkami zwycięstwa Pana. Zostaną nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia. Prorok woła dalej: Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana. Mienić was będą sługami Boga naszego. Zużyjecie bogactwo narodów. Dobrobyt ich sobie przywłaszczycie. Izraelici będą nazywani kapłanami Pana, sługami Boga w tysiącletnim królestwie. Mieli być takimi od początku, zgodnie z Bożym wezwaniem przekazanym Mojżeszowi. Wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom Izraela. Cały naród miał służyć Bogu. Wszyscy synowie Izraela mieli być kapłanami żywego Boga. Z powodu nieposłuszeństwa tak się nie stało na przestrzeni długiej i tragicznej historii Izraela. Dopiero w czasie Królestwa Mesjańskiego tak się stanie. Izraelici zostaną kapłanami, sługami Boga. Ponieważ hańba ich była zdwojona, poniżenie i zniewagi były ich udziałem, przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia. Po latach doświadczeń, cierpienia, lud izraelski przeżywać będzie okres pokoju, radości, szczęścia. Tego szczęścia już nie utraci. Prorok zapewnia: zażywać będą wiecznego szczęścia. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Dopiero wtedy ustanie wszelki antysemityzm. Wszystkie narody dostrzegą, że Izraelici są prawdziwymi sługami Boga. Plemię ich będzie znane wśród narodów. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Będzie to wspaniały czas, gdy zarówno Izrael, jak i Kościół będą się radować wspólnie z nadejścia Bożego Królestwa. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim. Prorok wyraża ogromną radość. Woła w imieniu własnym, w imieniu odrodzonej Jerozolimy, w imieniu całego ludu zbawionych. Co jest powodem tak wielkiej radości? Odpowiedź brzmi: bo przyodział mnie Pan w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę strojną w klejnoty. To obraz wielkiej radości wspólnoty wierzących. Dzisiaj tak często brakuje nam radości, mimo iż wiemy, że Jezus, nasz Zbawiciel, troszczy się o nas i że na pewno powróci. Z powodu naszej słabości, ułomności, braku wiary, pełną radość przeżyjemy dopiero wtedy, gdy ujrzymy naszego Zbawiciela i gdy przekonamy się, jak bardzo nas kocha, jak wspaniale jest być oblubienicą Chrystusa. Nasze szczęście będzie tym większe, że będziemy radować się wspólnie z naszymi starszymi, biblijnymi braćmi. Izrael i Kościół, jako jedna wspólnota wierzących, odrodzonych, okrytych sprawiedliwością Bożą, będzie wielbić sprawiedliwość i miłość Pana. Czytamy na zakończenie: zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan, Bóg, sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów. Tak kończy się rozdział 61. A następny przynosi kolejne, jeszcze bardziej szczegółowe informacje o tym, jak radować się będzie odnowiona Jerozolima w czasach mesjańskich. Prorokowała: przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia. Dlaczego dzisiaj Jerozolima nie może zaznać pokoju? Dlaczego nie jest miastem wesela, miastem radości? Bo nie ma tam Mesjasza, jej Zbawiciela. Dzisiaj nazywamy Jerozolimę świętym miastem, ale tak naprawdę stanie się ona świętym miastem dopiero wtedy, gdy zamieszka w niej Mesjasz. Wówczas narody ujrzą Twą sprawiedliwość i chwałę Twoją wszyscy królowie i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Nowa Jerozolima będzie miastem sprawiedliwości, bo będzie w niej rządził sprawiedliwy król. Stąd jego rządy promieniować będą na cały świat. Miasto symbolizujące cały Izrael otrzyma nowe imię. Nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana oznaczą. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni Twego Boga. Nie będą więcej mówić o Tobie porzucona. O krainie Twej już nie powiedzą spustoszona. Raczej nazywać Cię będą moje upodobanie, a krainę Twoją poślubiona. Bowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Niezwykłe imiona nada Bóg Jerozolimie. Nie będą już o niej mówić porzucona, jak czynią to dzisiaj ci, którzy uważają, że Izrael został odrzucony przez Boga. Będą nazywać ją poślubiona, ta, w której ma upodobanie. Jerozolimę prorok porównuje do małżonki, oblubienicy zaślubionej samemu Bogu. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Bóg rozraduje się Izraelem, jak Pan młody raduje się z Panny młodej. Radość ta dlatego będzie tak wielka, że społeczność Izraela stanie się małżonką Pana, co zapowiadał już Mojżesz, psalmiści, prorocy, a co stanie się rzeczywistością w czasach mesjańskich, gdy Izrael przeżyje duchową odnowę. Wiemy, że podobny obraz znajdujemy w Nowym Testamencie odnośnie Kościoła jako oblubienicy Chrystusa. Nie jest to przypadek, gdyż Kościół i odnowiony Izrael połączą się w jedną wspólnotę wierzących, odkupionych przez Boga, szczęśliwych obywateli Królestwa. W końcowej części 62 rozdziału Księgi Izajasza czytamy o oczekiwaniu na Królestwo Mesjańskie. Prorok woła w imieniu Pana: na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem strażę. Cały dzień i całą noc nigdy milczeć nie będą. Wy, co przypominacie wszystko Panu, sami nie miejcie wytchnienia. Straże na murach Jeruzalem przypominają nam słowa Apokalipsy, gdzie opisane są wysokie mury z 12 bramami, a nad nimi 12 aniołów. Jest to obraz opieki Bożej, a także obraz oczekiwania na pokój, trwały pokój dla Jerozolimy, przyszłej stolicy tysiącletniego królestwa. Każdy wierzący i znający Słowo Boże człowiek powinien modlić się wytrwale o pokój dla Jerozolimy. I jemu nie dajcie spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwalby na ziemi. Tymi słowami prorok zachęca każdego z nas do modlitwy o odnowienie Jerozolimy. Powinniśmy stale modlić się za Jerozolimą, za Izraelem, bo i dla nas nowa Jerozolima ma ogromne znaczenie. Czytamy: nie dajcie jemu spokoju, dopóki nie odnowi i nie uczyni Jeruzalem przedmiotem chwalby na ziemi. Przysiągł Pan na prawicę swoją i na swe ramię potężne. Nigdy już nie dam Twojego zboża nieprzyjaciołom Twoim na pokarm. Cudzoziemcy nie będą pili Twego wina, przy którym się natrudziłeś. Raczej Twoi żeńcy będą spożywać zboże i będą chwalić Pana. Ci zaś, co wino zbierają, pić je będą na dziedzińcach mojej świątyni. Królestwo Mesjańskie będzie czasem pomyślności, czasem wesela. Nikt już nie będzie atakował ludu Bożego. Nikt nie będzie niszczył jego dorobku. Na koniec prorok woła: przechodźcie, przechodźcie przez bramy. Otwórzcie drogę ludowi. Wyrównajcie, wyrównajcie gościniec. Uprzątnijcie kamienie. Podnieście znak dla narodów. Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi. Mówcie do córy syjońskiej: oto Twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego. To wezwanie dotyczy przyjścia Mesjasza, Zbawiciela. Córa syjońska to Izrael. W Bożym planie zbawienia Izrael pełni bardzo ważną rolę. Zbawienie Izraela jest częścią całego zbawczego dzieła Boga. Przyjście Mesjasza Izraela to dla nas drugie przyjście Chrystusa. Wypełnią się wtedy zbawcze plany Boże dla ludu starego i nowego przymierza. Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi. Mówcie do córy syjońskiej: oto Twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą ludem świętym, odkupionymi przez Pana. A Tobie dadzą miano poszukiwane, miasto nieopuszczone. Jerozolima nie będzie już miastem opuszczonym. Bóg okaże swe miłosierdzie nad Izraelem. Naród ten przeżyje duchową odnowę i cała ziemia przejdzie całkowitą transformację. Będzie to nowe stworzenie, nowe niebo i nowa ziemia. Ludzie nazywani będą ludem świętym, ludem odkupionych przez Pana. Jakże wspaniała przyszłość czeka wszystkich, którzy przyjmują zbawienie, nagotowane im przez Boga.